Najpierw nastała światłość, zrobiło się jasno. Pomimo tego, że ten, który jest światłem w postaci Ducha Świętego, który jest dzisiaj pośród nas, to pozwoliłem sobie, żeby jednak trochę nam zabłysło to światło. Drodzy, dziękuję wam za to, że w ten uroczysty piątek możemy się dzisiaj tutaj wszyscy razem spotkać. I chciałbym już przejść do tytułu mojej dzisiejszej usługi. I on brzmi w następujący sposób. Zwycięstwo przez ofiarę na krzyżu. Zwycięstwo przez ofiarę na krzyżu. Już dawni ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. To krzyż ukazuje prawdziwą rzeczywistość zbawienia. Znane są stare, powszechne, różne tradycje czynienia krzyża. Co to oznaczało kiedyś? Jak miało to miejsce? Mimo iż sam krzyż nie był używany publicznie, to zajmował ważne miejsce w życiu chrześcijan. I tutaj chciałbym się odnieść do zapisków Tertuliana. W 211 roku pisze w taki sposób. Zwyczaj czynienia na sobie znaku krzyża był już głęboko zakorzeniony. Przy każdym kroku lub ruszeniu się z miejsca, przy każdym przyjściu i odejściu, przy wciąganiu obuwia, przy myciu się, przy stole, przy zapalaniu świateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy każdej czynności dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża. I dlaczego to dzisiaj tutaj przytoczyłem? Bo to jest dobre pytanie, czemu służył ten wyraz pobożności, który bardzo szybko tak naprawdę stał się jakimś właściwie religijnym obrzędem, który nie wiadomo, co wnosił i dla kogo tak naprawdę, co to oznaczało. Istnieje wielkie ryzyko, że jeżeli skupimy się za bardzo na samym krzyżu, a nie na dziele, które zostało dokonane na krzyżu, to wszystko dla nas tak naprawdę traci wartość i sens naszego istnienia i naszej wiary. Dlatego gdy zabraknie tego, co Jezus zrobił na krzyżu, tak naprawdę zabraknie wszystkiego. Tutaj drugi raz powołam się na pewną osobę, już więcej nie będę cytował ojców Kościoła. Nawołuje do tego inna postać, święty Ambroży. Wzywa w bardzo ciekawy sposób, apeluje do ludzi w następujący sposób. Adorujmy Chrystusa, naszego Króla, który zawisł na drzewie, a nie adorujmy samego drzewa. Adorujmy Chrystusa, który zawisł na drzewie, na krzyżu, ale nie adorujmy już samego krzyża. Jak wiecie, nie tak dawno, czy to były miesiące, czy lata temu, nawet w naszym kraju jest wojna o krzyż. W Sejmie, w polskich szkołach. Tak naprawdę ci, którzy walczą o ten krzyż, nie wiem, czy wiedzą, dlaczego o niego walczą. Czy chodzi o sam krzyż, czy chodzi właśnie o istotę tego, co Jezus dokonał na krzyżu. I chciałbym przeczytać pierwszy fragment z Nowego Testamentu, list do Galacjan, 2:20. Wszyscy znamy te słowa, apostoł Paweł przytacza tutaj takie treści. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus, teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To jest bardzo mocny tekst, a zarazem bardzo trudny i tak bardzo weryfikujący ciebie i mnie, szczególnie w okresie czasu, w którym się znajdujemy. Co oznacza dla ciebie i dla mnie to, co mówi Paweł? Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Czy mam świadomość tego, że moje życie nie zależy już ode mnie, ale zależy od Chrystusa, ponieważ stałem się niewolnikiem Chrystusa? To oznacza, że nie robię i myślę i nie czynię tego, co ja chcę, ale robię i myślę i czynię to, co Chrystus chce. Paradoksalnie wolność zaczyna się w niewoli, jeżeli poddamy się całkowicie Chrystusowi. Krótki zestaw pytań dla nas wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych, chyba cztery, Nie musimy na nie odpowiadać tu i teraz, ale zachęcam do pewnej refleksji, gdy wrócimy do naszych domów i będziemy jeszcze być może mieli czas społeczności z naszym Panem i Zbawicielem. Pierwsze pytanie. Czy Jezus jest prawdziwie tym, który panuje w twoim i w moim życiu? Czy żyjesz w swojej codzienności w oparciu o to, czego dokonał Jezus na krzyżu dla każdego z nas? Czy tak jak On odniósł triumf i zwycięstwo na krzyżu, czy twoje życie w codzienności na to wskazuje? I kolejne. Czy twoje życie jest prawdziwie świętym, wydającym owoce i uwielbieniem, które wskazuje na Syna Bożego we wszystkim, co robię? Trudny zestaw pytań, ale warto na te pytania dzisiaj odpowiedzieć. Wiecie wszyscy dobrze tutaj zgromadzeni, rzymskie ukrzyżowanie było powszechnie uznawane za najbardziej okrutną formę publicznej egzekucji, jaką kiedykolwiek wymyślono. Była to śmierć przede wszystkim przeraźliwa, powolna, bolesna i niestety upokarzająca. Ale z jednej strony ta śmierć i głębia Golgoty wskazuje na źródło miłości, na Bożą miłość, na Bożą łaskę, o której wcześniej wspominałem podczas wieczerzy, na źródło bezgranicznej Bożej miłości, której ty i ja nie jesteśmy w stanie pojąć przez ludzki rozum i której tak naprawdę nie jesteśmy zmieścić w nas. Śmierć na krzyżu pokazuje niesamowitą Bożą miłość. Pokazuje bezgraniczną miłość, którą Bóg ukochał każdego z nas. Ciebie i mnie. I to jest ciągle aktualne i dla ciebie, i dla mnie. I dla wszystkich tych, którzy go jeszcze nie poznali. Ale czym byłaby miłość, gdyby opierała się właśnie tylko i wyłącznie na słowie? Czym byłoby powiedzenie żonie, kocham cię, ale nie ma w tym czynów? Dlatego Jezus pokazuje, że prawdziwa miłość to czyny. To to, czego dokonał na krzyżu. To to, że odkupił ciebie i mnie. To to, że ogołocił siebie samego, zszedł z nieba, zostawił należną mu chwałę i przyszedł na ziemię po to, żeby uratować wszystkich ludzi. Po to, żeby uratować wszystkich ludzi. I w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, 5 wierszu możemy przeczytać takie słowa. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. To są bardzo mocne słowa. Chrystus został przebity za twoje i za moje przestępstwa. Czy dzisiaj tak naprawdę znowu to wybrzmiewa i trafia głęboko w twoje serce, w moje bardzo trafia, to, że niewinny człowiek zmarł za wszystkie moje przewinienia. Te słowa podkreślają to, został zgnieciony za nasze winy i to na nim została wymierzona kara, abyśmy mieli pokój. Pokój, który jest oparty w nim. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. I przechodząc dalej, gdy popatrzymy na drogę na krzyż, ostatnie godziny męki, odrzucenia, upokorzenia, samotności, pogardy, niezrozumiałych ludzkich decyzji i wyborów. To wszystko do końca nam się nie spina, ale tak naprawdę w tym wszystkim z Bożej perspektywy to jest perfekcyjnie zrealizowany Boży plan odkupienia ludzkości. Przeplatają się w nim różnego rodzaju paradoksy życiowe, ludzi, sytuacje, które są dla nas trudne, gdy o nich czytamy. Wypisałem sobie tutaj kilka takich rzeczy. Barabasz czy Jezus, Piłat i jego władza, czy Syn Boży i jego niewinność, Piotr i jego życie, czy znajomość Jezusa kosztem swojego życia. A w końcu, no właśnie, opuszczony przez najbliższych, w momencie, gdy Judasz przychodzi ze zgrają, która jest wyposażona w miecze i w kije, ci, którzy byli najbliżej Chrystusa, zostawiają go, opuszczają i uciekają. Droga na krzyż niejednokrotnie pokazuje nam samotność, ale droga na krzyż również pokazuje nam wspaniały plan odkupienia dla całego świata. I wypełnieniem tego planu był Syn Boży. Tylko On mógł zrealizować w 100% to, do czego powołał Go Ojciec. I pokazuje nam posłuszeństwo i tą koneksję ze swoim Ojcem. Tak naprawdę, gdy popatrzymy na krzyż i przesuwamy się w tych godzinach coraz bliżej krzyża, możemy zobaczyć to, że ludzi, którzy byli skupieni wokół Chrystusa, jest coraz mniej. Coraz mniej i coraz mniej. Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, co oznaczają tłumy, które podążały za Chrystusem. Mogły to być setki, mogły to być tysiące. Byli to ludzie, którzy widzieli znaki, cuda, cuda zaopatrzenia, cuda uzdrowienia, cuda uwolnienia. Byli to ludzie, którzy byli naocznymi świadkami tego wszystkiego. Ale nagle okazuje się, że tego wszystkiego brakuje. Gaśnie światło, kurtyna schodzi w dół i jak sami wiecie, wokół krzyża zostaje już tylko garstka ludzi. Garstka ludzi. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, 41 wierszu możemy przeczytać takie słowa. Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali: innych ratował, a siebie nie może. Jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi. Jeśli mu na nim zależy, przecież powiedział: jestem synem Boga. Tak samo ubliżali mu ukrzyżowani z nim przestępcy. Do końca ludzie po prostu nie rozumieli tego, co się dzieje w tym momencie i po co Chrystus przyszedł. Pokazuje to Pismo. Podważali Jego boskość, podważali Jego autorytet, wyśmiewali się z tego, co zapowiadał, a co za chwilę ma się wydarzyć i co ma być udziałem ich samych, będąc tam zgromadzonych pod krzyżem. Meliton Sardes bardzo fajnie to komentuje. Wydaje mi się, że jest to odpowiedni komentarz na to, żeby przytoczyć go tutaj przed wami. Pan przyoblekł się w człowieka i cierpiał dla tego, który cierpi. I dał się związać dla tego, który jest w więzach i był sądzony dla tego, który jest winien i został pogrzebany dla tego, który został pogrzebany. Lecz właśnie dzieło odkupienia jest tym, które utorowało nam drogę do Ojca i otworzyło drzwi do zbawienia. Znacie wszyscy ten fragment Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 6. Sam Jezus mówi o sobie w taki sposób. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czyli droga wiedzie przez krzyż. Prawda jest na krzyżu, a Jego złożona ofiara, Jego śmierć i zmartwychwstanie jest udziałem Twojego i mojego życia. Nic się nie zmieniło. To wszystko jest ciągle aktualne. To wszystko jest ciągle prawdziwe. To wszystko już zostało dokonane. I do tego nic nie można dołożyć. Bo Jezus powiedział: wykonało się. W pełni wykonała się wola Boga Ojca, do której użył swojego Syna. Dzięki ofierze Chrystusa możemy doświadczyć nowego życia, które jest ulokowane i oparte na nikim innym, jak właśnie Nim samym. To Jego przelana krew i ofiara, która wynikała z postawy miłości, zaprasza nas do prowadzenia nowego życia opartego w Chrystusie. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wierszu 10, możemy przeczytać następujące słowa. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. To On pierwszy wyciągnął dłoń do Ciebie i do mnie. To Chrystus stał się ofiarą przebłagalną za Twoje i za moje życie. Wiecie, nie wiem, czy też tak macie, ale nie oglądam co roku Pasji, ale puszczam sobie kilka przynajmniej fragmentów dostępnych na YouTubie. I przychodzą zawsze do mnie trudne momenty w czasie ubiczowania. I gdy widzę te razy, które są wymierzone w Chrystusa, to zawsze myślę o tym, że to są razy, które powinny być wykonane na mnie samym. To jest trudny obraz, to jest trudny widok tej niesamowitej miłości, ofiary, którą Jezus pokazuje, składając swoje życie za ciebie i za mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle czymkolwiek dostaliście w swoje plecy. Ja miałem taką okazję. Znalazłem się w nieodpowiednim miejscu na meczu piłkarskim, gdzie szukałem swojej tożsamości i byłem kibicem. I gdy wypędzali nas z klatki kibicowskiej, wszyscy ludzie zaczęli nas wyprzedzać i odwróciłem się do tyłu, zobaczyłem policjanta ubranego w kask i w tarczę i zamachnął się swoją pałką i, jak to się mówi, zdzielił mnie przez plecy. To był jeden jedyny raz w życiu, w którym dostałem w plecy i to był jeden jedyny raz, który zapamiętam do końca swojego życia. Okrutnie bolało, okrutnie bolało. Trzeba było przyjść do domu, wrócić, nie mówiąc rodzicom, co się wydarzyło, ale ślad utrzymywał się przez kilka dni. I wiecie, z drugiej strony to była zwykła pałka, którą dostałem. I dla mnie to jest niewyobrażalne, gdy patrzę na Chrystusa, który zebrał te wszystkie razy, które ty i ja powinieneś zgarnąć. List do Rzymian, 8, wiersz 1. Tekst brzmi w następujący sposób. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Nie ma żadnego potępienia dla ciebie i dla mnie. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, przyjąłeś to, co On zrobił na krzyżu, to, czego dokonał personalnie dla ciebie i dla mnie i żyjesz w tej prawdzie, to oznacza, że żyjesz w prawie ducha, które opiera się na nikim innym, jak ulokowaniu na Chrystusie. Bo nie ma życia poza Chrystusem. To jest coś, co wybrzmiewa nieustannie z Bożego Słowa. Bo Chrystus to jest życie. Bo poza Chrystusem nie ma życia. Jest nicość, jest daremność, jest beznadzieja. Jakkolwiek to dla ciebie zabrzmi. Ale nie wiem, gdzie dzisiaj bym był, gdyby nie to, że Chrystus odnalazł mnie w drodze mojego życia. Następny fragment. List do Rzymian. 6, wiersz 4. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierci, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci. Tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Dlatego ty i ja jesteś nowym stworzeniem. I to jest ogromna łaska, że Chrystus pokonał grzech na krzyżu. Odniósł ogromny triumf i zwycięstwo. I to w Nim i przez Niego możemy walczyć z grzechem. Pytanie dla ciebie i dla mnie, czy opierasz tą swoją walkę o źródło, którym jest moc krzyża? Bo sam w swojej cielesności nie jesteś w stanie nic zrobić. To jest walka, która zawsze będzie kończyła się twoją przegraną, moją przegraną, twoim upadkiem i moim upadkiem. Ale w mocy krzyża jest zwycięstwo. Pytanie, czy tym żyjesz? Pytanie, czy w to wierzysz? Pytanie, czy widzisz rezultaty w twoim życiu? Przez Jego śmierć w Nim staliśmy się sprawiedliwością Bożą. Oznacza to nic innego, jak to, że przez wiarę w Jego śmierć nasze grzechy właśnie zostały usunięte. A przez wiarę w Jego zmartwychwstanie zostajemy odziani w płaszcz Jego sprawiedliwości. Dlatego On sam przez wykonanie swojej misji daje nam wzór do naśladowania, o czym możemy przeczytać w 1 liście Piotra, w 2 rozdziale, w wierszu od 21. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego śladu. On grzechu nie popełnił, a w jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgom, gdy cierpiał, nie groził. I coś, co mnie łamie, dalej jest napisane. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości Jego, sińcami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Dał nam przykład postępowania. W jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. Ile jest zbędnych moich i twoich wypowiedzi, gdy czasem jesteś w okolicznościach, w których pozwolisz sobie na coś. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiedział obelgom. To jest niesamowita sytuacja, gdy jest przesłuchiwany przez Piłata. Tam nie ma nic, co by wskazywało na jakiekolwiek jego uniesienie i na zbędne słowo. Ile razy byłeś w takiej sytuacji, gdzie cię przesłuchiwano i pozwoliłeś sobie na coś, czego nie powinieneś zrobić. Teraz pytanie, czy można brać swój krzyż bez cierpienia, bez bólu, bez samozaparcia? Czy jest to realne, czy jest to możliwe? Myślę, że nie, bo krzyż pokazuje ból i cierpienie i samozaparcie. Bo to jest ta droga, do której zaprasza nas Chrystus. Ale On w tym wszystkim chce z nami współdziałać i w tym wszystkim być. Chce brać to jarzmo na siebie. Nie wiem, czy mówiłem wam o takiej historii. Niech będzie to Andrzej. Andrzej przychodzi do Jezusa i skarży się mu i mówi: mój krzyż jest za ciężki. Mój krzyż jest dla mnie za trudny. Chciałbym wziąć inny krzyż na swoje barki. Więc Andrzej bierze swój krzyż, ściąga go i odstawia gdzieś na bok. I patrzy na Remka. Remek to jest zawsze taki uśmiechnięty człowiek. Przychodzi na nabożeństwa. On ma 1000 powodów do radości. Jego życie musi być taką sielanką. Nie mierzy się z niczym trudnym, skoro jest tak zawsze zadowolony. Zakłada krzyż Remka, idzie z nim kilka tygodni i mówi: co jest? Nie dam rady. On jest za ciężki dla mnie. Nie ma takiej opcji. Nie dam rady go unieść. Postanawia go zrzucić. Widzi kolejną osobę. Widzi Norberta. Pomyślał sobie: Norbert również ma lekki krzyż. Najprawdopodobniej to jest człowiek, który też nie ma większych zmartwień, trudności, okoliczności w swoim życiu, które mogłyby go łamać, bo Norbert daje radę. Postanawia wziąć krzyż od Norberta. Zakłada go i tym razem po kilku godzinach stwierdził: nie dam rady. On jest za ciężki dla mnie. Nie pójdę z tym krzyżem. Przychodzi znowu do Jezusa, zrzuca ten krzyż i widzi gdzieś nieopodal kolejny krzyż. Zakłada go, wrzuca na swoje plecy. O, jaki lekki, jaki wspaniały krzyż. Ten z chęcią jestem w stanie ponieść. A Jezus mówi do Andrzeja: to twój krzyż. To ten, który przed chwilą ściągnąłeś i teraz założyłeś. Wszystko, co masz potrzebne do tego, aby nieść swój krzyż, to Chrystus. To Chrystus. I to, co zrobił na krzyżu dla ciebie i dla mnie, to się wykonało. On chce współdziałać w twoim życiu. On pragnie dla ciebie i dla mnie życia opartego na posłuszeństwie i wierze w to, czego dokonał dla ciebie. W tym jest niesamowita moc, źródło zwycięstwa w codzienności twojego życia. Na nim polegaj, tym żyj i w tym bądź. Wy wierzycie w to, że moc krzyża nieustannie działa w taki sam sposób? Ona nie zmalała. Ona nie zmalała. Wierzę, że doświadczamy tego w codzienności naszego życia. I list do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 13 mówi tak. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Duch Święty jest tym niesamowitym wyposażeniem, którego Chrystus zapowiadał przed pójściem już do swojego Ojca. I to On jest tym, który zamieszkuje w Tobie i we mnie. I to jest ten Duch, który świadczy o tym, jak przed chwileczką przeczytaliśmy z naszym Duchem, że jesteśmy Jego dziećmi. I to jest Duch, który prowadzi wszystkie dzieci Boga. I zmierzając już do końca, znowu fragment z Listu do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 4. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie, bo jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Wierzycie w to? Macie tego świadomość? Żyjecie takim życiem? Dążycie do takiego życia? Ale ile razy miałeś tak, że powinowa się twoja noga? Ile razy miałeś tak, że przyszły sztormy, burze, okoliczności życia, w których byłeś wypróbowany, poddany próbie i okazało się, że się wykładałeś? Ale dzisiaj chciałbym ci powiedzieć, że twoim i moim zadaniem jest nieustannie przychodzić pod krzyż, pod źródło mocy, która może zmieniać każdego dnia wszystko, z czym się mierzysz i czego doświadczasz. Krzyż nie jest jedynie miejscem, abyśmy pamiętali o nim raz do roku przy okazji świąt wielkanocnych. Mirek Kulec kiedyś w jednej ze swoich usług podczas Wielkiego Piątku powiedział, że Wielkanoc w życiu chrześcijanina trwa cały rok. Amen? Amen. Bo dalej w krzyżu jest łaska, miłość i moc. I nie wiem też, w jakim miejscu swojego życia jesteś. Ty nie wiesz pewnie, w jakim jestem ja, ale chciałbym ci dzisiaj powiedzieć na nowo i przypomnieć o tym, że bez względu na to, z czym dzisiaj walczysz, z czym sobie nie radzisz, jak bardzo możesz czuć się słaby, pokonany, niedomagający, ze względu na to, co jest w sezonie twojego życia, ze względu na cały trud, może nawet tracisz wiarę, wydaje ci się, że to wszystko nie ma sensu. Dzisiaj jesteś w odpowiednim miejscu i czasie, żeby patrzeć na dzieło odkupienia, którego dokonał Chrystus osobiście dla ciebie i dla mnie. I w tym jest niesamowita moc, która prowadzi ciebie i mnie do zwycięstwa. I chciałbym zakończyć fragmentem z Listu do Kolosan, który jest zawarty w 2 rozdziale, wierszu 14. I brzmi on tak. On umorzył nasze długi. A, przeczytam sobie może stąd. Drugi rozdział, wiersz 14. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździli je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Amen. I to zwycięstwo jest zaproszeniem do zwycięskiego życia w codzienności twojego życia dla ciebie i dla mnie. Zapraszam już zespół. Chciałbym, abyśmy powstali, dołączyli razem wspólnie do modlitwy, bo też wierzę, że Bożą łaską jest to, że możemy Mu cały czas dziękować za to, co dokonał w twoim i w moim życiu. Amen. Wierzę, że dziękczynienie jest tym, które zmienia twoją i moją perspektywę patrzenia na różne okoliczności. Kościele, zachęcam was w tym momencie tu i teraz, abyśmy wspólnie, razem wznieśli też taką modlitwę dziękczynienia za to, czego Jezus dokonał. Dobry Boże, dziękujemy ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który zmienił całkowicie nasze przeznaczenie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, Panie, który uwolnił nas z mocy grzechu, która panowała w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dokonałeś tego odkupienia, Panie, które jest pełnią doskonałości tego, co zrobiłeś na krzyżu, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że to jest udziałem dla każdego z nas, dla wszystkich osób, które są tutaj zgromadzone, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość, Panie, za nowe życie, za to, że jesteśmy nowym stworzeniem, Panie, za to, że Ty nas wybrałeś, ukochałeś, Panie, i pociągnąłeś do siebie, Panie. Pragniemy żyć, Panie, w oparciu, Panie, o moc krzyża, Panie. O to, czego Ty dokonałeś, co zrobiłeś, Panie. Nie chcemy, Panie, żyć takim sloganem, Panie, ale mamy świadomość, że to jest niesamowita moc, która oddziaływuje na wszystko w naszym życiu, Panie. Chcemy kroczyć, Panie, w zwycięstwie, Panie, doskonalić się w poznaniu Ciebie, Panie. Chcemy, Panie, nieustannie być tymi, Panie, którzy mają wzrok ulokowany na Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w tym ogromie, Panie, cierpienia, Panie, krzywdy, Panie, bólu, smutku i łez, Panie, Ty zmazałeś wszystko, Panie, co mnie obciążało, Panie. Wyrzuciłeś list dłużny, Panie, który przyszedł do mnie i do każdego z nas, Panie. I dziękujemy Ci za to, że ciągle żyjemy, Panie, w wolnym kraju, w którym możemy tutaj zgromadzać się ze względu na Twoje święte imię, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty zmarłeś na krzyżu, Panie, że Ty z martwych wstałeś, Panie. I teraz też w niedzielę będziemy mogli świętować, Panie, Twoje zmartwychwstanie, Panie. Powierzamy, Panie, Tobie ten czas, który jest przed nami, Panie, ten czas dzisiejszego wieczora, soboty i niedzieli, Panie, gdzie ludzie często gubią się, zatracając sens świąt, jego fundamentu, Panie. Chcemy być skupionymi na Tobie, Panie, i w Tobie, Panie, we wszystkim, co robimy, to, jak mówimy, Panie. Niech Tobie to wszystko przynosi chwałę i cześć, Panie. Dotykaj nas nieustannie. Amen.